Anatomia partyjnego panoptikum, krytyka demokracji masowej. Artykuł dekonstruuje powszechne przekonanie o demokracji jako władzy ludu, obnażając mechanizmy, które w praktyce oddają stery partiom politycznym. Analiza, inspirowana myślą Erika von Kuchnelt-Leddichna oraz Alexisa de Tocqueville'a, wskazuje, że egalitaryzm polityczny i pozytywizm prawny prowadzą do tyranii większości. Tam pluralizm staje się fasadą dla uniformizacji, a indywidualność jest tłumiona. Autor argumentuje, że demokracja partyjna, zdominowana przez logikę zwycięstwa i medialną nośność, faworyzuje konformizm i ignorancję. W efekcie społeczeństwo staje się zakładnikiem partyjno-medialnego krwiobiegu, a obietnice równości skutkują rosnącym długiem i brakiem odpowiedzialności. Demokracja masowa z upodobaniem powtarza, że to lud sprawuje rządy. W praktyce jednak władza należy do partii, a suweren otrzymuje jedynie narkotyczną iluzję sprawczości, czyli opium wyborczej niedzieli. Jak uczył Erik von Kuchnelt-Leddin, nie jest to moralna skaza pojedynczych polityków, lecz nieubłagana, systemowa logika tej gry. Partia to bowiem organizm, który karmi się wyłącznie zwycięstwem nad innymi partiami. Jej moralny telegraf nie nadaje depesz do bonum commun, czyli dobra wspólnego, lecz bezpośrednio do sztabu. Komunikat jest prosty: wygrać, utrzymać, zneutralizować. Z tego aksjomatu wypływa cała reszta: nieuchronna oligarchizacja, selekcja negatywna, triumf nośności politycznej nad racjonalnością i traktowanie prawa jak plasteliny w rękach większości. To nie są przypadłości peryferyjne, lecz mechanika rdzenia systemu. Aby uniknąć wątpliwości terminologicznych, zdefiniujmy kluczowe pojęcia. Egalitaryzm polityczny to przekonanie o fundamentalnej równości uprawnień, które w praktyce czyni z większości suwerena norm. Jego prawnym instrumentem staje się pozytywizm, czyli pogląd, w którym legalność wynika z samej procedury stanowienia, a nie ze zgodności z wyższymi normami moralnymi. Prawo jest tym, co uchwali większość. Tę logikę jako pętlę degeneracji opisywali już klasycy Platon, a po nim Polibiusz, w koncepcji anacyklozy. Ich zdaniem historia zatacza koło: monarchia, arystokracja, oligarchia, demokracja. A na jej końcu zawsze czai się tyrania demagoga. Dziś ten proces przybiera formę, którą trafnie opisuje antypluralizm. Demokratyczne, choć często nieuświadomione dążenie do ujednolicenia obywateli poprzez te same szkoły, media i urzędowe procedury. Pluralizm w deklaracjach, uniformizacja w praktyce. Kuchnelt-Leddin zmusza do porzucenia sentymentalnych miraży. W jego optyce wolność i równość to nie para z rozsądku, lecz toksyczny związek oparty na fundamentalnej sprzeczności. Wybór jest prosty i bezlitosny: albo wolność, albo równość. Trudno o jaśniejszą diagnozę niż jego wniosek, że cała magia współczesnego Zachodu, ten mechanizm chroniący jednostkę i różnorodność, nie wyrasta z demokracji. Jej źródłem jest liberalizm, który nie pyta naiwnie, kto ma rządzić. On stawia kluczowe pytanie: jak należy rządzić, by nie zdusić wolności? Ostrze tej puenty dodatkowo zaostrza Alexis de Tocqueville, diagnozując tyranię większości jako presję, która nie łamie kości, lecz gniecie duszę. Demokracji nie potrzeba pałek. Wystarczy jej siła wykluczenia i piętnowania nonkonformistów, aż tym odechciewa się myśleć na głos. W demokratycznych republikach tyrania, pozostawiając ciało w spokoju, zmierza prostą drogą do zawładnięcia duszą. Tak notuje Tocqueville, trafiając w samo jądro psychologicznej maszynerii współczesnej opinii publicznej. Pojawia się fundamentalne pytanie o Polskę: kto realnie sprawuje tu władzę? Partie, kościół, a może związki zawodowe? Czy też patrzymy na fasadę parlamentaryzmu, za którą kryją się bezosobowe mechanizmy finansowe i medialne? Uczciwa odpowiedź jest niewygodna. To instytucje partyjne wyznaczają rytm i zakres politycznej gry. Jednak ich siła rośnie lub maleje w zależności od dwóch potężnych dźwigni: zasięgu mediów i konstrukcji finansowania. Im więcej publicznych pieniędzy pompuje się w ten zamknięty krwiobieg partyjno-medialny, tym intensywniejsza staje się presja i tym łatwiej ustandaryzować coś, co nazywamy opinią publiczną. W efekcie formalny pluralizm maskuje głęboki konformizm treści, a realne spory zamieniają się w plemienne, czysto estetyczne wojny narracji. To, co Tocqueville opisywał jako presję większości na duszę, u nas przybiera formę cichej delegitymizacji społecznej. Nie zabronimy ci mówić, ale odetniemy cię od tlenu w postaci reputacji i finansowania. Zderzmy tę diagnozę z klasykami nauk politycznych. Alexis de Tocqueville ostrzegał, że demokratyczne społeczeństwa, chcąc dobrze o sobie myśleć, przenoszą ciężar niegodziwości z tezy na procedurę. Rodzi się wtedy groźne przekonanie. Skoro przegłosowane, to sprawiedliwe. Na takie rozumowanie ostro nie zgadzał się Erik von Kuchnelt-Ledin, przypominając, że nie wszystko, co da się policzyć, jest prawomocne moralnie. Przywoływał przednowoczesną zasadę suum quic, czyli każdemu, co mu się słusznie należy, jako antidotum na egalitaryzm rezultatów. Z kolei Platon i Polibiusz nie serwują nam deterministycznej przepowiedni, lecz model ostrzegawczy. Demokracja pozbawiona hamulców może sama wyhodować tyrana, który przejmie władzę dla dobra ludu. I co jest największą ironią? Bywa to tyrania demokratycznie legitymizowana. Oto mechanizm, który w XX wieku otworzył drogę partiom totalnym. Kuchnelt-Ledin nieprzypadkowo określał demokrację mianem namiastki religii. Widział w niej dynamiczną ideologię, która rości sobie prawo do totalnej obecności w życiu człowieka. Jej dogmaty, jak równość polityczna i prymat większości, zyskują status quasi-sakralny. Polscy komentatorzy jego myśli trafnie zauważają, że demokracja rozszerza się poza sferę czysto polityczną. Działa tym samym jak świecki kult, który cnoty obywatelskie przekształca w rytuały lojalności wobec większościowego credo. Wróćmy jednak do mechaniki władzy w demokracji partyjnej. Tutaj selekcja do rządzenia odbywa się według reguł popularności i plemiennej lojalności, nie zaś według kompetencji. Teki ministerialne obejmują zatem zasłużeni, a resorty są wymieniane niczym krzesła w przerwach między partyjnymi naradami. Administracja grzęźnie w klientelizmie. Kampania wyborcza zamienia się zaś w rytualną orgię retoryki, w której racje ustępują nośności, a każda trudna reforma zostaje odłożona na czas po wyborach. Co w politycznym słowniku oznacza nigdy. Demokracja powtarza niczym mantrę wszyscy są równi. Równość polityczna staje się jej naczelnym dogmatem. Czy jednak rzeczywiście jesteśmy równi? Erik von Kuchnelt-Ledin demaskuje ten mit z chirurgiczną precyzją. W naturze nie ma równości. Dwoje bliźniąt jednojajowych różni się intelektem, charakterem i wrażliwością. Tymczasem demokracja udaje, że posłowie, ministrowie, a nawet premierzy, są tak samo uprawnieni do rządzenia, jakby polityka była zajęciem amatorskim, kolejnym sportem masowym otwartym dla każdego. Ten absurd ma swoją nazwę – polityczny egalitaryzm. To doktryna, wedle której wiedza i ignorancja mają w polityce równe prawa. W żadnej innej sferze życia nie godzimy się na podobny nonsens. Chirurg nie ląduje nagle w kokpicie odrzutowca, a dentysta nie zostaje z dnia na dzień prezesem banku. Jednak w demokracji szeregowy aparatczyk może bez przeszkód objąć resort finansów, obrony czy edukacji. Konsekwencją jest to, co Kuchnelt-Ledin zdiagnozował jako coraz głębszą i szerszą przepaść między faktyczną wiedzą wyborców i wybranych, a wiedzą konieczną do tego, by móc racjonalnie podejmować decyzje polityczne. Świat staje się coraz bardziej złożony. Gospodarka cyfrowa, biotechnologia, globalne rynki finansowe, a tymczasem parlamentarne ławy zapełniają ludzie o horyzontach ciasnych i wiedzy powierzchownej. To, co w epistemologii określa się jako rozdziew między scita, wiedzą posiadaną, a scienda, wiedzą wymaganą, staje się strukturalną chorobą demokracji. Im bardziej komplikuje się świat, tym bardziej ignorancja staje się oficjalną doktryną władzy. Skomplikowany świat późnej nowoczesności wymaga wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji w skali większej niż kiedykolwiek wcześniej. Tymczasem zasoby poznawcze, jakimi dysponują wyborcy i ich reprezentanci, kurczą się. Czas, uwaga i kompetencje stały się dobrami luksusowymi. Efekt jest paradoksalny. Polityka staje się jedyną profesją, w której odwrócono podstawowe wymogi. Prawo do decydowania przysługuje wszystkim, lecz obowiązek rozumienia konsekwencji nie ciąży już na nikim. Na gruncie demokracji socjalizm wyrasta jako jej logiczny spadkobierca. Skoro obiecano masom równość polityczną, naturalnym krokiem staje się żądanie równości ekonomicznej. Partie polityczne wchodzą wówczas w rolę hojnych świętych Mikołajów, rozdając wyborczy cukier świadczeń. Ta opiekuńczość jest jednak podszyta głęboką pogardą. Traktuje obywatela jak dziecko niezdolne do samodzielności. Trafnie ironizował na ten temat Kuchnelt-Ledin. Państwo, które przejmuje rolę rodziny, opiekuna i wychowawcy, czyni z obywateli pilne, bojaźliwe zwierzątka. A zwierzątko, jak wiemy, nie jest wolne. Jest tylko udomowione. Demokracja chlubi się hasłem, decyduje większość. Gdy jednak przyjrzymy mu się bliżej, zobaczymy polityczną magię. Władza większości jest absolutna, gdyż nie potrzebuje uzasadnienia poza samą liczbą. Nieważne, czy większość ma rację. Nieważne, czy jej decyzja jest sprawiedliwa. Większość może nawet największą niesprawiedliwość nazwać dobrem. Ostrzegał autor, przywołując echo biblijnej przestrogi. Nie przyłączaj się do większości, aby czynić zło. W tej logice prawda i dobro tracą rację bytu. Liczy się tylko arytmetyka. Demokracja sprowadza obywatela do roli jednostki przeliczeniowej, w wielkim równaniu władzy. 1 plus 1 plus 1 równa się mandat większości. Wszystkie różnice jakościowe zostają unieważnione przy urnie. Głos wybitnego uczonego i politycznego ignoranta waży dokładnie tyle samo. Prowadzi to do desakralizacji wiedzy i wyniesienia na piedestał surowej emocji. Jednym z największych paradoksów demokracji jest to, że władza nie ma w niej twarzy. Premier czy minister, który podpisuje ustawę, jutro może zniknąć z polityki, a odpowiedzialność za jego decyzję rozpływa się w mgławicy woli większości. W monarchii winny był król, w dyktaturze dyktator. A w demokracji? Tutaj winna jest abstrakcyjna większość, z którą nikt nie dyskutuje, gdyż jest ona politycznym bogiem. Dlatego właśnie partie polityczne cieszą się pozycją uprzywilejowaną. Rządzą, lecz nie odpowiadają. Mechanizm odpowiedzialności zostaje zręcznie przerzucony na abstrakcję. To swoisty teatr bezkarnych, w którym aktorzy co 4 lata zmieniają kostiumy, ale scenariusz pozostaje niezmienny. Józef Schumpeter w swojej pracy pod tytułem Kapitalizm, socjalizm i demokracja pisał z przekąsem, iż demokracja oznacza, że naród decyduje, kogo obwinić, a następnie obwinia jego następców. Ta ironia trafia w samo sedno polskiej praktyki. W III Rzeczypospolitej każda nowa partia rozpoczyna rządy od narracji, że poprzednicy zawinili. Kampania to festiwal obietnic. 500+, 800+, darmowe leki, trzynastki, czternastki. Lista rośnie. Politycy wiedzą, że rachunek zostanie wystawiony później. Najlepiej następnemu rządowi. Demokracja nie zna pojęcia gospodarza. Zna jedynie kadencyjnych zarządców, których horyzont myślowy sięga co najwyżej do kolejnych wyborów. Czy w obliczu erozji zaufania demokracja zdoła stworzyć trwały fundament odpowiedzialności? A może sami staniemy się architektami własnego zniewolenia, oddając wolność w zamian za iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa? Pytanie brzmi, czy potrafimy odzyskać kontrolę nad maszyną, którą sami stworzyliśmy?